Słuchajcie, od jakiegoś czasu chodzi za mną taki temat, który ileś razy do niego pewnie wrócę, nie wiem jeszcze ile razy, ale wiecie, Jezus powiedział coś takiego, nie troszczcie się o swoje życie, ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Jestem przekonany, że my potrzebujemy ten temat wciąż na nowo przerabiać, tak, że głębiej i głębiej wchodzić w te rzeczy, bo no bo nie myślę, żebyśmy w tym chodzili doskonale już wszyscy, tak? Że to są rzeczy, których wciąż potrzebujemy się uczyć, iść dalej i posuwać się do przodu. I dzisiaj pierwszy ten temat, który zatytułowałem sobie, czy rzeczywiście obchodzimy Boga? Zainspirowało mnie pewne nauczanie Fabiana Błaszkiewicza, które polecam, pod tytułem właśnie Nie troszczcie się o swoje życie, w których on akurat zwraca uwagę na pewną zbieżność dwóch historii ewangelicznych. Polecam posłuchać. Ja nie wiem, skąd to jest. Tytuł Nie troszczcie się o swoje życie. Polecam posłuchać. Na pewno pewne wątki się pojawiają, ale nie myślę, żebym się też powtarzał. Więc, że tak powiem, sam wziąłem na warsztat temat. Więc pierwsza historia to jest zapisana w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od 38 wersetu. Jest to historia, kiedy Jezus jest gościem w domu Marty i Marii. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział 38 wersetu. I czytamy tutaj tak. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę, Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Druga historia jest zapisana w Ewangelii Marka w 4 rozdziale od 35 wersetu. Tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił Jezus uczniom: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tam tłum i odpłynęli z nim tak jak siedział, a towarzyszyły mu inne łodzie. Wtem rozszalała się wielka burza, zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: Nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: cisza, uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach, także zaczęli mówić jeden do drugiego: kim on jest, że nawet wiatr i zburzone wody są mu posłuszne? Tym wątkiem, który łączy te dwie historie, jest reakcja ludzi na to, co się działo. Tutaj Marta wychodzi z pewnym żalem do Pana: Panie, nie obchodzi ci to, że ja jestem tutaj sama, że siostra moja zostawiła mnie samą, tak? A tam jest: Panie, nie obchodzi cię to, że giniemy? Nie obchodzi cię to, że giniemy? Ale przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm historiom. Więc gdy wędrowali, tak, Jezus zachodzi do domu, na zaproszenie zresztą domu Marty i Marii, na kolację. I słowo Marta, to imię Marta, oznacza gospodyni. Gospodyni. I jak widać, Marta rzeczywiście była taką urodzoną panią domu. Krząta się, przygotowuje się. Słuchajcie, to była mała imprezka. Jezus plus 12 apostołów. To na pewno. Nie wiemy, czy byli inni. Nie wiemy, czy był z nimi ich brat Łazarz. Ale jakby policzymy 12 apostołów Jezusa, 13 i tylko jej dwie siostry, jest 15 osób. Mała impreza, nie? W domu. Mała impreza w domu. Jest co zrobić, jest co, żeby przygotować kolację. Jest dosyć roboty. Więc widzimy, że Marta sobie tutaj się odnalazła jak ryba w wodzie. Ona wie zaraz, co robić, tak? Tu, przygotować to, tamto i tamto. Ale w pewnym momencie zaczyna się coś w niej dziać. Coś złego. Bo nagle patrzy, ja tu sama jestem. Maria ma siostra, se siedzi, nic nie robi. Nic nie robi. I w końcu patrzy, to, że ona została sama, nawet Pana Jezusa nie obchodzi. On tego nie zauważył. On nie widzi, że jestem tutaj sama, nie wytrzymuje i w końcu mówi: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy z samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Co ciekawe, Marta nie wychodzi i do Marii: Mario, chodź tu szybko, musisz mi jeszcze pomóc. Chodź, 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 nie? Nie. Ona do Jezusa. Ta pani dobra gospodyni zaczyna ustawiać nawet samego Pana Jezusa, go pouczać. Ty jej powiedz, żeby mi pomogła. Powiedz jej, żeby mi pomogła. Nie obchodzi to cię to, że zostawiła mnie sama. No to ja w takim razie muszę zatroszczyć się sama o siebie. Ale powiem wam, że w tej reakcji, jakże wielu możemy się, w tej reakcji możemy odnaleźć siebie, niejednokrotnie. Bo czyż my również czasami nie chcielibyśmy powiedzieć: Panie Jezu, powiedz komuś, żeby mi pomógł. Mamy jakieś swoje wyobrażenie tego, co Jezus powinien zrobić. Jak Jezus powinien to zrobić? Ona uważała, że Jezus powinien powiedzieć Marii, żeby jej pomogła. Dzisiaj moglibyśmy odnaleźć się w wielu różnych sytuacjach typu: może żona chciałaby powiedzieć Panu Jezusowi: powiedz temu mojemu mężowi, żeby mi pomógł. Jest wierzący, modli się do Ciebie, to powiedz mu, żeby mnie bardziej kochał, żeby bardziej okazywał mi miłość, żeby mi może częściej kwiatki przynosił, albo żeby ten przysłowiowy kran wreszcie naprawił w domu. No powiedz mu, jak długo mogę czekać. Powiedz mu, że jestem sama w obowiązkach domowych i potrzebuję jego pomocy, a on tego nie widzi. Powiedz mu, nie? Równie dobrze mógłby pewnie i mąż powiedzieć: powiedz jej, że może tyle nie gderała, tak? Mi nad uchem, na przykład, tak? Albo przenosząc to na życie, na przykład zborowe. Powiedz pastorowi, żeby się mną zajął, bo jestem sam, bo potrzebuję pomocy. Powiedz pastorowi, czy tam komuś innemu, na przykład naszym politykom, co powinni zrobić, a tego nie robią. A równie dobrze pastor czy politycy mogliby powiedzieć: ale powiedz im, żeby mi pomogli. Panie, Ty im powiedz, żeby mi pomogli. Bo jest tyle pracy do zrobienia w zborze, a ja sam nie daję rady, tak? To powiedz im, żeby mi pomogli, żeby się zaangażowali w służbę. Zamiast tylko siedzieć na przykład, nie? Tak jak Maria, nie? Tylko siedzieć i słuchać i nic nie robić, nie? Więc myślę, że gdybyśmy chcieli przyjrzeć się sobie, być może samych siebie możemy odnaleźć takie reakcje. Że chcielibyśmy się trochę wysłużyć Panem Jezusem, żeby pewne rzeczy poustawiał tak, jakbyśmy chcieli. Mamy czasami pewne koncepcje na temat tego, jak Bóg powinien działać w naszym życiu. I spodziewamy się, że tak, a nie inaczej będzie działać. Że uzdrowi nas w cudowny sposób, niekoniecznie przez na przykład lekarzy, albo że zrobi coś tak albo tak, jak to sobie wyobrażamy, a tak się nie dzieje. A tak się często nie dzieje. W drugiej historii, bo można powiedzieć, że ta historia odnosi się do takiej codzienności, taka codzienna sytuacja z życia. Ale w drugiej historii mamy sytuację, no, akcji. Bardzo niebezpiecznie się zrobiło. Bardzo niebezpiecznie się zrobiło. Uczniowie są na morzu, czy na tym jeziorze, które nazywano potocznie morzem, bo to duże jezioro, i zebrał się taki sztorm, że nawet część uczniów, spośród których część była rybakami i znało się na żeglowaniu, zaczęła sobie zdawać sprawę, że to nie są przelewki. jest naprawdę źle. Jest naprawdę źle. Oni nie byli w jakimś kajaku, tak? To była solidna łódź rybacka. Solidna łódź. A okazuje się, że woda zaczęła się wlewać do środka. Tak fale mocno uderzały w tę łódź. Oni zdawali sobie sprawę, tu nie ma żartów. Nasze życie jest naprawdę zagrożone. Nie przesadzali, można powiedzieć. Ale co się okazuje? Jezus śpi. Ja sobie nie wyobrażam, jak w takiej sytuacji można spać. Jak tak łodzią fest rzuca, jak może woda mu na pysk chlapnie, bo fala się przelewa. Jak on mógł spać? Na Jezusie w tej sytuacji sprawdziłoby się powiedzenie, że spał jak zabity. Ale wiecie, ciekawa jest reakcja uczniów. Bo oni w pewnym momencie budzą Jezusa i mówią: Panie, nie obchodzi Cię to, że giniemy? Ciebie to nie obchodzi? Już pal z tym, że przecież Jezus też tam był, tak? I mogliby budzić: Panie, sztorm, trzeba coś robić, zaraz zginiemy tu wszyscy czy coś. Ale nie. Ich w pewnym sensie zaczęło wkurzać to. Oni się zaczęli gniewać. On śpi, a my tu zaraz ducha wyzioniemy. A on ześpi. Już pal licho z tym, można by powiedzieć, że on też by mógł zginąć, tak? Ale że my zginiemy? Nie obchodzi cię to, że my zginiemy? Czasami są takie sytuacje w naszym życiu, że wpadamy w takie kłopoty, że możemy mieć wrażenie, że zaraz zginiemy. Zaraz będzie po nas. Jak Bóg czegoś zaraz nie zrobi, będzie po nas, a On śpi. A On sobie w najlepsze śpi. Czasami może mieć takie wrażenie, że gdzie jesteś, Boże? Powinieneś już dawno zareagować, a Ty nic nie robisz. Ty chyba śpisz. Że nic nie robisz w mojej sprawie. Zaraz zginę. A Ty dalej nic nie robisz. Panie, czy nie obchodzi Cię to? W książce Timothy Kellera Krocząc z Bogiem przez ból i cierpienie napotkałem taką ciekawą historię. Elizabeth Elliot napisała taką książkę bez żadnych obrazów rzeźbionych, pod takim tytułem. To jest powieść. Powieść o młodej misjonarce, która przekłada Biblię na jeden z języków plemiennych jakiegoś plemienia z Ekwadoru i pewnego dnia idzie i jakby jest zachwycona różnymi zbiegami okoliczności, które doprowadziły ją do tego miejsca, na tej misji, w której jest. Że się znaleźli ludzie, którzy ją sponsorują, że lata przygotowań doprowadziły do tego miejsca, że spotkała człowieka na swojej drodze, jedynego na ziemi, który zna język hiszpański, który ona zna i zna dialekt tego plemienia. Jest jedyną szansą na to, żeby dokonać przekładu Biblii na język ludu, który nie ma pisma, więc trzeba to pismo dla nich stworzyć, żeby mogli czytać Biblię w swoim języku, żeby mogli poznać w ogóle Boże Słowo. I pewnego dnia zostaje wezwana do tego Indianina, bo zachorował, a ponieważ ona przy okazji była pielęgniarką, wyuczona jako misjonarka, która potrafi udzielać pomocy medycznej, udała się do niego, podała mu zastrzyk z penicyliny. I okazało się, że ten człowiek jest uczulony na ten zastrzyk. Dostał reakcji alergicznej i zaczął umierać. Na oczach żony i dzieci. Żona mówi: zabiłaś go do niej. I ona zaczyna modlić się do Boga: Boże, bardziej niż kiedykolwiek, proszę Ciebie, wysłuchaj mnie i uratuj tego człowieka. Przecież to Ty mnie doprowadziłeś do tego miejsca i to jest Twoja odpowiedź. Ten człowiek jest Twoją odpowiedzią na modlitwy, na to, żeby dokonać tego dzieła. Ale nic się nie stało. Ten człowiek umarł. Nic się nie stało. Ten człowiek umarł. Książka kończy się w taki sposób, że z zagubieniem młodej misjonarki, która będąc nad zgrobem tego człowieka, myśląc o tym, że wiele lat pracy zostało zaprzepaszczone raz na zawsze. Widząc, że jest koniec tego, co robiła, zastanawia się: Boże, Czy dalej oczekujesz ode mnie, żebym ja Ciebie uwielbiała? Można powiedzieć, Boże, nie obchodzi Cię Twoje dzieło własne? Dlaczego do tego dopuściłeś? I kończy słowa książki słowami: jeśli Bóg miałby okazać się moim wspólnikiem, to mnie zdradził. Ale jeśli jest Bogiem, to mnie uwolnił. Ciekawe jest to, że kiedy ona tą książkę napisała, ta książka wywołała w chrześcijańskim środowisku Stanów Zjednoczonych mnóstwo oburzenia w chrześcijańskich środowiskach. Wiele osób do niej napisało listy, że jak mogła taką książkę napisać? Przecież takie rzeczy nie mogą się wydarzyć w życiu ludzi, którzy są mu oddani. To była powieść, tak więc to była oczywiście pewna fikcja. Ale Timothy Keller, będąc w seminarium teologicznym, miał okazję spotkać tą Elizabeth Elliot, która była wykładowczynią na tym seminarium, i zapytać się go o to. A rzeczywistość okazała się jeszcze gorsza niż książka, dlatego że to, co ona opisała w książce jako pewną fikcję, tak naprawdę wydarzyło się w jej życiu. Trochę zmieniła oczywiście postacie, trochę pewne fakty, ale dokładnie to wydarzyło się w jej życiu i jeszcze gorzej było. Bo byli zespołem tłumaczy, które tłumaczyło na język pewnego plemienia Biblię, wiele lat nad tym pracowali. I też był jedyny człowiek, mieli jednego człowieka na ziemi, jedynego na ziemi, który znał język im znany i znał język tego plemienia. I ten człowiek, ten Indianin, bezsensowną śmiercią ginie. I jakby było mało, niedługo potem przychodzi powódź i jeszcze potem złodzieje kradną wszystkie notatki, które mieli do tej pory sporządzone. Wiele, wiele lat pracy wielu ludzi poszło na marne. Bezpowrotnie. Boże, czy Cię to nie obchodzi? Można było pomyśleć, Boże, nie obchodzi Ciebie to? Jakby było jeszcze mało. Wkrótce Elizabeth wychodzi za mąż za misjonarza, Jima Eliota, znanego w naszych kręgach, który wraz z czwórką innych misjonarzy postanawia wyruszyć do tego plemienia, które znane było z wrogości wobec obcych. Chcieli głosić im Ewangelię. Nie zdążyli. Na wstępie ich od razu wszystkich zabili. Przy pierwszym kontakcie. Zostawiając osierocone tak dzieci i żony. I kiedy Timothy Keller pyta się ją o tą książkę i tak dalej, ona mówi, że odpowiedź jest w ostatnim zdaniu tej książki. Jeśli Bóg miałby być wspólnikiem, to rzeczywiście byłby zdrajcą. Ale jeśli Bóg jest Bogiem, to ją uwolnił. Dlaczego? Tytuł książki był Żadnych obrazów rzeźbionych, dlatego że ona zrozumiała przez to doświadczenia, które przeżyła w własnym życiu, że miała pewien obraz Boga, fałszywy obraz Boga, stworzony w własnym umyśle. Boga, który działa zgodnie z jej planami. Ale jak dzisiaj śpiewaliśmy, czy Bóg jest niepojętym Bogiem? Czy Bóg nie jest niepojętym Bogiem? Jest. On jest niepojęty i czasami jego ramy działania wykraczają poza nasze wyobrażenia o ramach jego działania. Niemniej wielu ludzi może myśleć sobie, Boże, czy Ciebie nie obchodzi to, co się dzieje? I zobaczcie, jak często jest to pytanie ludzi, kiedy myślą, tak jak na przykład ostatnio jest głośno o Wołyniu, o tym pogromie Polaków na Ukrainie, czy chociażby inne sytuacje, tak byśmy tam całą wojnę drugą światową przytoczyli, czy inne, kiedy ludzie zadają sobie pytanie, Boże, Ciebie to nic nie obchodzi? Ty nic nie robisz z tym? Jeśli jesteś takim Bogiem, to ja nie chcę Ciebie znać. Wielu ludzi traci wiarę właśnie w takim momencie, kiedy zadają sobie to pytanie i widzą, że w ich mniemaniu, w ich wyobrażeniu, że Boga to nie obchodzi. Jak Cię to, Boże, może nie obchodzić? Nie obchodzi Cię to, że giniemy, że giną dzieci niewinne? Nie obchodzi Cię to, że Bożym ludziom dzieją się różne złe rzeczy, że są mordowani? Nie obchodzi Cię to? Boże, nie obchodzi Cię to? Dlatego niektórzy stworzyli nawet taką koncepcję Boga, że Bóg stworzył świat, a potem następnie się już tym światem więcej nie interesuje. Pewne jakby zasady ustanowił i zostawił ten świat sam sobie. Skąd wzięła się taka koncepcja, taka teologia, filozofia? Ano właśnie stąd, z jakiegoś rozczarowania tym, że Bóg, dlaczego Bóg takie rzeczy robi? Skoro dopuszcza do takich rzeczy na świecie, to znaczy się, że ten świat, że my, nasze życie, musi go nie obchodzić. Ale czy rzeczywiście? Czy Jezus zaczyna przepraszać Marię? Mario, przepraszam. Marto, przepraszam. Tak? Marto, przepraszam, zapomniałem się troszkę. Już zwracam Marii uwagę. Niech idzie ci pomóc. Czy Marta nie była słusznie oburzona? Czy wielu z nas w takiej sytuacji też nie byłoby słusznie oburzonych? Dlaczego ona zostawiła mnie samą? Dlaczego ona mi nie przyjdzie pomóc? Przecież wypadałoby, tak? Potrzebna jest ta pomoc. Czy uczniowie, mówiąc, Panie, giniemy, przesadzali? Czy źle ocenili sytuację? Po ludzku rzeczywiście było bardzo niebezpiecznie, tak? Ale Jezus nie przeprasza ani Marty, ani uczniów. Co więcej, okazuje się, że i Marta, i uczniowie doszukiwali się nie w sobie bynajmniej problemu, tylko w Jezusie. Przerzucali ten problem z siebie na Jezusa. Tymczasem Jezus nie daje sobie wmówić, że On tu coś zawinił, że On się nie troszczy, ale pokazuje, że to nie z Jezusem jest coś nie tak, to w was jest coś nie tak. U mnie jest wszystko dobrze, ale w was nie wszystko jest dobrze. Tak? Jezus diagnozuje problem i pokazuje, gdzie jest prawdziwe źródło problemu. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. A do uczniów. Dlaczego wam brak odwagi? Co, wy jeszcze wiary nie macie? W jednej i drugiej odpowiedzi problem sprowadza się do lęku i niewiary. To jest źródło istoty problemu. To jest źródło tej myśli, której rodzi się ta myśl: Panie, czy nie obchodzi cię to, co dzieje się w moim życiu? Nie widzisz, jak mi jest ciężko? Nie widzisz, że cierpię? Nie widzisz, że znalazłem się w trudnej sytuacji i czekam od dawna twojego wybawienia, a ono nie nadchodzi? Tak, jakbym się tego spodziewał? Nie widzę, żebyś działał tak, jak uważam, że powinieneś zadziałać dla mnie czy dla jakiejś sprawy w moim życiu? Czy to nie jest tak troszeczkę jak z przyjaciółmi Hioba, którzy też uważali, że skoro Hioba spotkało takie rzeczy, to znaczy się, że słuchaj, no nie ma opcji, musi być grzech w twoim życiu. No co można powiedzieć wobec tego? Wiadomo, że wszyscy zgrzeszyli, nie? To co tu powiedzieć? Ale oni nie mieli racji, tak? Ale mieli w głowie pewien koncept na temat tego, jak Bóg powinien działać. I skoro takie rzeczy są w twoim życiu, to musi to być dlatego, że ty musiałeś zgrzeszyć. I czasami my dzisiaj mamy również podobne ramki, które wytyczamy, jak Bóg powinien działać. Ponieważ wierzymy, że w Chrystusie Jego sińcami jesteśmy uleczeni, to znaczy się, że wszelkie powodzenie powinno być w naszym życiu. Jak tego powodzenia nie ma? Boże, to nie obchodzi Ciebie, co się dzieje w moim życiu? Nie obchodzi Cię, że choruję? Dlaczego mnie nie uzdrawiasz? Chociaż pomimo modlitwy, tak? Dlaczego pewne sytuacje trudne trwają w życiu moim i nic z nimi nie robisz? Pomimo modlitwy, tak? Pomimo modlitwy. Ale problem jest w lęku. W przypadku Marty to był bardziej może taka ta najłagodniejsza forma lęku. Niepokój. Martwisz i niepokoisz się o wiele rzeczy. Ale w przypadku uczniów to było przerażenie. To była ta druga skrajność formy lęku. Oni byli przerażeni na śmierć, można powiedzieć, tak? Lęk. Dlaczego się boicie? I bardzo często, kiedy, a właściwie zawsze, kiedy w naszym życiu pojawiają się podobne myśli, Boże, dlaczego mnie opuściłeś, tak? Mamy takie wrażenie, widząc, że dlaczego? Bo Bóg nie działa tak, jakbyśmy się tego spodziewali. To tak naprawdę istotą tego jest to, że się boimy. Jest w nas lęk. Jezus to diagnozuje. Problem nie jest gdzieś poza nami, na zewnątrz nas. Problem jest w nas. Jezus zwraca nasz wzrok ku nam. Marto. Marto. Dwa razy powtarza jej imię. Można powiedzieć tak. Za pierwszym razem Marto, bo Marta była rozdygotana, tak? Różne rzeczy robiła, zakłopotana, tak? Wiele rzeczy się martwi, więc Jezus musiał ją zatrzymać. Marto, stań, zatrzymaj się. To było to pierwsze Marto. I drugie Marto, uspokój się, teraz posłuchaj. Chcę ci coś powiedzieć ważnego. Zatrzymałaś się, posłuchaj. Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. Co do uczniów, to można powiedzieć, jakby do kobiety Jezus z większą wyrozumiałością podchodzi. Z uczniami się nie certoli. Z facetami. Co wy się, odwagi nie macie? Gdzie jest wasza wiara? No co? Co z wami? Nie? Do kobiety łagodniej podchodzi. Bóg jest dobry. Marto, Marto, czemu się martwisz i niepokoisz o wiele rzeczy? Może dzisiaj wy kobiety słyszycie to teraz, jak to Bóg mówi bezpośrednio do was. Czemu martwicie się, niepokoicie o wiele rzeczy? A potrzeba tylko jednego. Zmartwienie. W języku polskim jest słowo troska i zmartwienie. I to słowo troska ma podwójny wydźwięk. Pozytywny i negatywny. Jeśli ktoś troszczy się o swoją rodzinę, bo kocha, no to jest... Synonimem tej troski byłoby słowo, że ktoś dba. Ale nie o tym mówi Jezus, kiedy mówi nie troszczcie się. Dlatego myślę, że słowem w naszym języku, które lepiej oddaje to, o co Jezusowi chodzi, słowo nie martwcie się. Nie martwcie się. I to w naszym języku to słowo martwić się bierze się od słowa, że coś w nas zostaje martwe, że tworzymy w głowie pewne scenariusze, czarne scenariusze, że coś się wydarzy i coś złego. Na przykład, jeśli bliskich nie przychodzi do domu na czas i nie znamy przyczyny opóźnienia, to może się pojawić myśl, może coś się stało. Oczywiście złego, tak? Dlaczego go jeszcze nie ma w domu? Może coś się stało złego. Ktoś kiedyś zrobił badania i stwierdził, że ponad 90% ludzkich zmartwień nigdy się nie wydarza. Że ludzie sobie zaprzątają głowę, martwiąc się o różne rzeczy, które nigdy nie mają miejsca. Do nich nie dochodzi. Ale zmartwienie potrafi wyssać z nas życie. Zmartwienie potrafi sprawić, że stajemy się martwymi ludźmi. Zamartwionymi. Pozbawia nas witalności i życia. W przypadku Marty Jezus jej mówi, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. A Jezus jej mówi, o dużo za dużo, o wiele za wiele rzeczy się martwisz. Bo potrzeba tylko jednego. Czytamy wcześniej, że Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. Więc możemy sobie wyobrazić, chociaż Jezus nie wymienia konkretnie tutaj, o co ona się martwiła i czym się niepokoiła, ale możemy sobie tobie to wyobrazić, o jakie rzeczy ona mogła się martwić. Kilkunastu chłopa, a może więcej, jest głodna i czeka na jedzenie, a ona sama wszystko robi. Czy zdążę? Zaraz coś się przypali. bo tu, nie zdążę tam dobiec, już się przypali coś. A jak w ogóle wypadnę w ich oczach? Co pomyślą sobie o mnie jako o gospodyni? Że się nie wyrabiam. Co pomyślą o naszym domu? Czy będą chcieli tu jeszcze wrócić? Bo się nie doczekają tej kolacji. Są głodni, brzuchach burcze, a tu jeszcze jak kolacja nie jest gotowa, tak nie jest, bo ja sama. Jeszcze Maria siedzi pomiędzy nimi. A wiecie, że wtedy w synagodze żydowskiej kobiety siedziały po drugiej stronie, tak? Nie siedziały razem z mężczyznami, tak jak dzisiaj, żona przy mężu, tylko na drugiej stronie sali, osobno, tak? Więc to troszeczkę Maria przy okazji łamała pewne zwyczaje. Żeby teraz siedzieć i słuchać Jezusa, to nie jest pora. Więc co sobie o mnie mogą pomyśleć, tak? Podobne rzeczy mogły gdzieś krążyć i jeszcze się do tego zamartwiała i jeszcze Jezus o mnie nie myśli teraz. Zapomniał o mnie. Nie widzi, jak się źle czuję z tym, z tej sytuacji teraz, tak? Więc tych zmartwień na jej głowie mogło być mnóstwo. Tymczasem Jezus mówi: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, o wiele za dużo. O wiele za dużo. Uczniowie podobnie. Wiecie, ja myślę, że nawet gdyby oni nie obudzili Jezusa, to i tak by nie utonęli. I tak może by tą łodzią szarpało, ale łódź jednak by się nie wywaliła, jakoś by to wszystko było, ta burza by się w końcu skończyła i by mogli odetchnąć z ulgą. Jezus ma zupełnie inną perspektywę. Zupełnie inną perspektywę. On powiedział pewnego razu do uczniów Ewangelii Mateusza 28 do 31 wersetu. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Czy dwóch wróbli nie sprzedaje się za asariona? Asarion to, powiedzmy, było niecała godzinówka dzisiejsza z pracy, takie dniówki. No to ile by było, tak? Za kilkanaście złotych, na przykład na nasze przekładając. A przecież bez woli waszego Ojca ani jeden nie spada na ziemię. Nawet wasze włosy na głowie, każdy jest policzony. Kto z was policzył sobie głowy, ile ma na głowie? Liczył ktoś z was? Kiedyś próbował? A nikt. Nawet mnie by się nie chciało. Jeszcze by było co liczyć. Jeszcze by było co liczyć, mówię wam. Nie wiem, podobno na głowie mężczyzny, czy ten człowiecze jest od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy włosów. Byłoby co liczyć pewnie, nie? A Bóg ma policzony każdy twój włos. Każdy. Zadałbyś Bogu pytanie, ile na mojej głowie jest włosów? Powiedziałby na przykład, strzelam, tak? 55 421. I ani o jeden by się nie pomylił. Przestańcie się więc bać. Przestańcie się więc bać. Znaczycie więcej niż całe stado wróbli. To tak jak w innej sytuacji ewangelicznej, kiedy pewien przełożony synagogi przyszedł do Jezusa, bo jego córka była śmiertelnie chora. Umierała. I kiedy już idzie z tym Jezusem, szczęśliwy, że ten Jezus idzie z nim, nagle przychodzą ludzie i mówią: nie trap nauczyciela, już nie ma po co. Twoja córka zginęła. Twoja córka zginęła. I co wtedy Jezus mu odpowiedział? Nie bój się, tylko wierz. To jest odpowiedź Jezusa pozytywna na to pytanie retoryczne, które uczniom zadał na tej szajbie. Czemu wy się boicie? Czemu jeszcze wiary nie macie? Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Za tą myślą, czy Panie, nie obchodzi Cię to, że to czy tamto, kryje się myśl, która jest nasączona lękiem, że Bóg mnie nie widzi i o mnie się nie troszczy. Zapomniał o mnie. Nie zwraca na mnie uwagi. Ale tak nie jest. Bo Stwórca Wszechświata, ktoś, kto ma cały Wszechświat na głowie, okazuje się, że tak potężna istota myśli o nas cały czas. On, nie kto inny, ale On troszczy się naprawdę o nas. Nie bójcie się, no spójrzcie na te wróble. Żaden z nich, jeśli Bóg nie zechce, nie spadnie. Jak Jezus mówił w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale o tym, żebyśmy się nie troszczyli o swoje życie. I mówi, spójrzcie na ptaki. Pracują? Nie. Są nakarmione? Są. Kto je żywi? Bóg je żywi. Spójrzcie na te kwiaty. Kto je ubrał? Lepiej niż Salomona w całej jego chwale. Kto ubrał? Bóg ubrał. Tak? Jezus rzuca tą myśl i mówi, o te rzeczy zabiegają poganie, tak? Oni się kłopoczą tymi sprawami, co będziemy jeść, co będziemy pić, co się ubierzemy i tak dalej. Jezus mówi, a kto z was troszcząc się, martwiąc się, chociażby o godzinę przedłuży swoje życie? No kto? Nic nie jesteście w stanie przez to zrobić. Nadaremno to wszystko, tak? Tylko z życia was pozbawia. To wszystko jest na darmo. Ale skoro ten Bóg, który, posłuchajcie, troszczy się nawet o małe żuczki, o te małe stworzonka, których my nawet okiem nie widzimy, idziemy i wleziemy na nie, depniemy i się wcale tym nie przejmujemy. A Bóg nawet o tych małych istotkach myśli. O ileż bardziej o nas, tak? O ileż bardziej o nas się troszczy. Uczniowie się martwili, że zaraz zginą, a tymczasem Jezus troskał się o coś daleko ważniejszego, żeby nie zginęli na wieki. Żeby nie zginęli na wieki. Dlatego mówi, nawet gdybyście mieli zginąć, nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają. Nie bójcie się. Nic więcej nie są w stanie wam zrobić. Bo nie zawsze, tak jak czytaliśmy, jak wspomniałem o tej historii Elizabeth i Jima Eliota, nie zawsze jest tak, jak akurat w tych ewangelicznych historiach, że one się dobrze skończyły, nie zginęli na tej łodzi, ale w życiu bywa różnie. Życie wielu chrześcijan pokazuje, że czasami giną, tak? Dzisiaj za wiarę wielu ludzi ginie. I można powiedzieć, że Panie, nie obchodzi Cię to, że giną? Że są torturowani? Nie obchodzi Cię to, że takie rzeczy dzieją się gdzieś w wielu miejscach na świecie? Nie obchodzi Ciebie to? A obchodzi Boga. Ale On mówi, nie martwcie się o to, jakby nawet to z was zabił. Wy się tylko tego bójcie, który może i ciało z duszą wtrącić do piekła, tak, do miejsca wiecznej kary. Tego się, Boga się bójcie. Ale nie bójcie się nawet tego. Jezus ma zupełnie inną perspektywę. On się troszczy o naszą wieczność, o to, żebyśmy nie zginęli na wieki. I nie zginiemy. I nie zginiemy. Wiecie, pewien człowiek, który był w obozie koncentracyjnym, dla mnie to jest taka niesamowita, bardzo poruszająca mnie historia. Pewien SS-man, jego żona tego więźnia nie wiedziała, że on, gdzie on tak naprawdę jest. Ona myślała, że on jest w jakimś obozie pracy. I ona przysyłała mu paczki, a ten Niemiec z lubością otwierał te paczki, zajadał się tym ciastem, które często mu przysyłała żona, czytał te listy, nabijał się i w rogu stał ten więzień i się nad nim znęcał, psychicznie, fizycznie. Ale ten więzień to był wierzący człowiek i mu mówił zawsze tak, możesz mi kazać zrobić wszystko, wszystko i będę musiał to zrobić i to zrobię. Ale do jednego mnie nie możesz zmusić, nie możesz mi zabrać tak naprawdę mojej wolności. Zniewoliłeś mnie fizycznie na zewnątrz, ale nie możesz mi zabrać mojej wolności, bo zawsze mogę wybrać, że i tak będę Ciebie miłować, nie znienawidzę Ciebie. Podstawowa wolność wyboru, tego nikt nie jest w stanie zabrać nam. Nikt nie jest w stanie nam zabrać wyboru, wolności wyboru, jak zareagujemy na daną okoliczność. W naszych zmartwieniach boimy się, jakby te rzeczy można w trzy grupy zebrać. Boimy się tego, jak inni pomyślą o nas, co sobie o nas pomyślą. Boimy się tego, że źle wypadniemy w czyichś oczach. Boimy się tego, że sobie nie poradzimy Stracę pracę, jeny, jak sobie teraz dam radę? Jak sobie poradzę z jakąś sytuacją? Więc boimy sobie, że nie sprostamy zadaniu. Albo boimy się tego, że okoliczności nie ułożą się po naszej myśli. A tak wiele od nas nie zależy. Tak wiele okoliczności, nie mamy na nie żadnego wpływu. I boimy się, że te okoliczności ułożą się źle dla nas. To jest zmartwienie. Ze zmartwienia widzą czarno przyszłość, jest z nich niewiara. Tak? A Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Tylko wierz. Marto, Marto, martwisz się, niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Co to jest to jednego? O czym Jezus tu mówi? To jest innymi słowy powiedziane to, o czym mówi Jezus właśnie w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza. Nie troszczcie się o swoje życie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw. To jest ta jedna rzecz, o której tutaj mówi Jezus. Potrzeba jednego. Nie trzeba się martwić o tamte rzeczy, bo one będą wam dodane, tylko o jedno się troszczcie, żeby szukać Królestwa Bożego. Maria wybrała sobie dobrą część, bo co robiła? Słuchała słów Jezusa, a Jezus mówił o Królestwie Bożym, tak? To był główny temat słów Jezusa, tego, o czym Jezus nauczał na ziemi. Część, która nie będzie jej zabrana. Kiedy Jezus mówił o skarbach niebieskich i o skarbach ziemskich, mówił, że skarby na ziemi rdza i złodziej mogą zniszczyć albo ukraść nam, zabrać. Ale mówi, wy gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani żadna rdza, ani mól, ani żaden złodziej nic temu nie są w stanie zrobić. Jezus mówił też, że Królestwo Boże jest niedostrzegalne i pośród was jest. Więc Królestwo Boże to nie jest sprawa zewnętrzna. Tam za granicą, za Niemcami, czy gdzieś tam hen-hen, za siódmym morzem, za siedmioma górami, tam jest Królestwo Boże. Nie, tak? Jezus nie o tym mówi. Jezus mówi o Królestwie, które jest wszędzie tam, gdzie On panuje, gdzie On rządzi. Czyli jeśli rządzi w naszych sercach, w naszym wnętrzu, to tam jest Królestwo Boże. Jeśli apostoł Paweł powiedział, że Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, to o czym on mówił? On nie mówi o jakichś granicach, o jakiejś stolicy czy coś. Mówi, Królestwo Boże to nie jest sprawa tych zewnętrznych rzeczy, jak jedzenie czy picie. Ale Królestwo Boże to jest sprawa wewnętrzna. To jest sprawiedliwość, to jest pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli to jest to, co jest wewnątrz nas. W naszym charakterze, w naszym duchu, złożone przez Ducha Świętego. Więc Królestwo Boże jest w tym sensie niedostrzegalne, bo to nie jest coś, co można pokazać tu, ale to jest coś, co jest w środku, wewnątrz nas, tak? I to jest rzecz, której nikt nie może zabrać. Tak jak w przypadku tego więźnia w obozie. Ten SS-man mógł zrobić z nim wszystko. Kazać mu iść, zanieść coś tam, kazać mu się skłonić, kazać mu padać, zrobić, nie wiem, 1000 przysiadów. Wszystko mógł mu kazać zrobić. Ale nie mógł go zmusić do tego, żebyś mnie znienawidził. Znienawidź mnie. Cokolwiek by nie zrobił, nie był w stanie tak, do tego zmusić. Chociaż próbował. Ale temu człowiekowi, któremu została zabrana każda wszelka inna forma wolności, ta najbardziej podstawowa, fundamentalna, nie została zabrana, bo nikt nie jest w stanie jej odebrać nam. Wolności, wyboru, jak zareagujemy na dane okoliczności. Więc Maria wybrała sobie dobrą część, bo jest to coś, czego nie można zabrać. Ona słuchała Słowa Bożego. Więc również my dzisiaj, w ogóle o tym, co to znaczy szukać Królestwa Bożego, to więcej następnym razem będę chciał mówić, ale dzisiaj chcę, żebyśmy mogli zobaczyć, jakby wejrzeć w siebie, Bo być może możemy odnaleźć siebie również dzisiaj w tych sytuacjach, że my podobnie nadal możemy reagować. Możemy martwić się o wiele rzeczy wciąż. Wciąż to może w jakiś sposób nas dotykać, że wiele rzeczy może nas kłopotać i możemy się martwić i potrzebujemy sobie to na nowo uświadomić, przypomnieć to sobie, w sobie to bardziej zakorzenić, że my jesteśmy ludźmi, którzy nie muszą się o te rzeczy martwić, bo Bóg się o nas troszczy. To nie zawsze jest takie proste, tak? Dlatego potrzebujemy to wciąż przerabiać, wciąż na nowo, aż to zostanie w nas ukształtowane przez Jezusa tak, jak On tego chce. Jeśli się boimy, to trzeba może sobie powiedzieć, nie bój się, tylko wierz. Uchwycić się wiary. Uchwycić się wiary. Szukać Królestwa Bożego, który jest w Jego duchu, w Jego słowie, słowie, które przynosi radość, które przynosi pokój, które przynosi sprawiedliwość do naszego życia. A wtedy można odpocząć, tak? Bo nagle się okazuje, że ktoś się o nas zatroszczy. Chociaż to jest, wiecie, takie trudne do pojęcia. To jak to, to co, ja mam się nie troszczyć? Jak ja mam się nie troszczyć o życie, jak nie zatroszczę się o to i tamto, no to jak? Jezus nie mówi o dbaniu o pewne rzeczy, bo jeśli ich nie zrobimy, to nie będą zrobione i spadną konsekwencje na nas tego. Ale mówi się o martwieniu, zamartwianiu się rzeczami, które się nie wydarzą, które są efektem myśli niewiary w nas, które trzeba zastąpić wiarą. A skąd wiarę wziąć? Jak Jezus powiedział, czy apostoł Paweł napisał, wiara rodzi się ze słuchania słów Jezusowych. I Maria to w tym momencie robiła. Maria słuchała słów Jezusowych, które rodziły w niej wiarę. Rodziły w niej wiarę. Marta myślała, że Maria nie powinna siedzieć. Wiecie, z Marią były ciągle jakieś kłopoty. Ona była opętana, Jezus musiał ten 7 duchów wyrzucić i tak dalej. W dodatku jeszcze w różnych miejscach, nigdzie nie powinno jej być, była. Z różnymi facetami spała. No same kłopoty, tak? Opinia zszargana. Taki, wiecie, zakała rodziny, nie? Wstyd rodziny całej, nie? Ta Maria. I jeszcze teraz znowu do facetów się tam garnie i chce ich słuchać, więc Marta uważała, że trzeba Marię ustawić. Ale to Marta była wewnątrz siebie, w niewłaściwym miejscu. Marta była tam, gdzie trzeba. To nie znaczy, że Marta miała zostawić to wszystko i też pójść siedzieć i słuchać. Bo rzecz nie było w tym, co ona robiła, bo ona robiła dobrze, dobre rzeczy. Ale chodziło o to, co było w niej wewnątrz, że tam zaczęły się dziać złe rzeczy. Więc dzisiaj wejrzyjmy w nasze serca, by Duch Święty mógł przeniknąć nas dzisiaj i pokazać nam być może w naszym życiu pewne aspekty, pewne sfery, bo być może my dzisiaj też potrzebujemy usłyszeć. Czemu ty się o te wszystkie rzeczy martwisz? Czemu ty się o tak wiele rzeczy kłopoczesz? Co ci po tym? Nic z tego. Potrzeba jednego. Słuchaj dzisiaj słowa mojego, bo ono będzie w tobie rodzić wiarę. I szukaj najpierw mojego królestwa, mojego. Tego dziedzictwa niezniszczalnego, którego nikt nie jest w stanie nam zabrać. Dziedzictwa wiecznego. Panie, dziękujemy ci za twoje słowo, że możemy dzisiaj pomyśleć o tobie, jakby zweryfikować, doprowadzić do konfrontacji być może myśli różne, które są w nas, że ty o nas nie dbasz, że ciebie nie obchodzimy. Nie, nie ma nic dalszego od prawdy. Ty, który dbasz o żuczki i wszelkie małe stworzonka, które myślisz o kwiatkach, które nam nawet na myśl nie przyjdą, który dbasz o różne stworzonka, które są na tej ziemi, o których my nawet pojęcia nie mamy, że wokół nas są i nie zwracamy na nie uwagi, a ty zwracasz. Ty myślisz o wszystkim, co żyje, czemu dałeś życie, bo jesteś bardzo troskliwy. O ileż bardziej troszczysz się o nas wszystkich. Jak to dobrze jest wiedzieć, że jesteśmy twoim oczkiem w głowie. Naprawdę. naprawdę jesteśmy Twoim oczkiem w głowie. Że możemy tym myślom pozwolić otulić nasze serce, może czasami skołatane, zaniepokojone, pełne obaw, lęków, różnego rodzaju zmartwień. Możemy otulić nasze serce myślą, że Ty naprawdę się o nas troszczysz. Nawet jeśli czasami nasze myśli nam mówią coś przeciwnego, kiedy chcielibyśmy pomyśleć, że jak Ty, Panie, możesz się o nas troszczyć, skoro takie rzeczy dopuszczasz do naszego życia. Ale tak, Ty naprawdę się troszczysz. Stwórca nieba i ziemi myśli o Tobie i o mnie. Jakie to cudowne. Panie, dziękuję Ci. Dziękujemy Ci, że tak naprawdę Ty się o nas troszczysz. Może czasami trudno nam pewne rzeczy dostrzec w naszym życiu i pomyśleć, jak ta Twoja troska się wyraża w pewnych sprawach w naszym życiu. Ale ona jest cały czas. Ani na chwilę o nas nie zapominasz. Naprawdę. Dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj przyjmować te słowa, nawet jeśli w nas są one już. Nie bójcie się. Przestańcie się bać. Przestańcie. Nie bójmy się, tylko wierzmy. I chcemy to wyznawać, bo to jest motto na nasze życie. Motto takie życiowe, że nie boimy się, tylko wierzymy. Tylko. Wierzymy w Ciebie, wierzymy w Twoje Słowo. Ono jest prawdą. Nawet jeśli czasami jesteś dla nas niepojęty i nie mieści nam się w głowie Twoje działanie. Nie mieści nam się w głowie, ale potrzebujemy też Tobie pozwolić, abyś był niepojętym Bogiem. Bo gdybyś był Bogiem, którego jesteśmy w stanie pojąć, to już nie byłbyś Bogiem, tylko jakimś bożkiem, wytworem naszego umysłu. Niepojęty Boże, oddajemy Ci chwałę i wielbimy Ciebie dzisiaj. Ucz nas tego, byśmy byli takimi ludźmi, którzy rzeczywiście się nie martwią o nic. Chociaż umią się troszczyć o to, o co należy się troszczyć. I szukają Twojego Królestwa. Dla każdego z nas. Pokaż nam, co to jest. Co jest tym czymś, czego na dzisiaj potrzebujemy, aby szukać Twojego Królestwa. Najpierw. Może powinniśmy odłożyć pewne rzeczy, o które się martwimy, o które zabiegamy, aby zacząć usiąść u Twoich stóp, zatrzymać się i posłuchać Ciebie. My harujemy, a czasami są rzeczy, które być może Ty chcesz dodać w naszym życiu. Dać nam za darmo z łaski Twojej. Dziękujemy Ci. Halleluja. Amen.